Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan dr Michał Gołębiowski, historyk literatury, pisarz, filolog, sentymentalnie związany z Podhalem.
Tak.
To ostatnio czytałem z upodobaniem z opisu, który znajduje się w ostatniej, najnowszej książce naszego dzisiejszego gościa. Książka nosi tytuł Bezkres poranka i nosi bardzo dla mnie obiecujący, interesujący podtytuł o teologii poetyckiej i teologiach kontrkultury. I szybko orientujemy się, przeglądając ją, choćby najpierw pobieżnie, że mamy tutaj, zgodnie z obietnicą, z jednej strony pewien szlak bardziej klasyczny, bym powiedział o tej teologiach poetyckich, trochę nas autor na tych przykładach objaśnia, można powiedzieć. To nie są nigdy bardzo długie teksty, jak widzę, ale zawsze mają konkretne ćwiczenie wewnątrz, że tak powiem, konkretnego tak. autora i konkretny wątek. Najpierw trochę uczymy się od autora jego rozumienia tej teologiczności poezji, a potem wchodzimy na takie obszary teologii kontrkultury w różnych zresztą odsłonach. Nie tylko kontrkultury, tak jak sobie ją po prostu kojarzymy z latami 60. i XX wieku, tylko można powiedzieć, że przybliżając się przez różne postacie modernizmu, różnych podejść. Bardzo ciekawa książka, jest pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy. Skoro jest pretekstem, to zacznę od pytania. Na ogół jednak jest tak, że mamy teologów, którzy są poetami osobiście i którzy czasami uprawiają teologię, czasami dają nam tomiki wierszy. No, mamy literaturoznawców, historyków literatury, ale dość chyba rzadko się zdarza, żeby się udało robić to, co mamy w tej książce, czyli coś takiego jak wydobywanie teologii poetyckiej. Co by to było i jaką metodą można tutaj postępować?
Rzeczywiście, jeśli mówimy o literaturze, to mamy taką tendencję do tego, żeby oddzielać grubą linią tę poezję, która była pisana, że tak można się wyrazić, na sposób świecki, czy też poezję, która była pisana w tematyce, czy w jakimś klimacie religijnym. Kiedy spojrzymy chociażby na rozkwit literatury XVI czy XVII wieku, to zobaczymy, że ten podział jest zasadniczo bardzo nieadekwatny, jeśli chodzi o całą strukturę poezji. Chociażby dlatego, że już we wczesnej nowożytności, a nawet jeszcze wcześniej, bo już w średniowieczu, a nawet w starożytności, używano zamiennie tych modeli literatury świeckiej, literatury religijnej. Ale pytanie też może dotyczyć tego, czym w istocie jest twórczość poetycka. Pisząc tę książkę, przyświecało mi takie założenie, że do samej istoty twórczości poetyckiej należy pewien klimat czy pewne nastawienie człowieka, które cechuje się tak czy inaczej swoistą teologicznością, nawet jeżeli nie jest to wyrażona teologiczność wprost. We wstępie przytaczam kilka opinii na temat tego, czym jest tak naprawdę poezja, bo oczywiście mamy w głowie pewne kalki, że oto właśnie poezja jest tą domeną literatury czy działalności twórczej, która odpowiada za uczucia, co nie jest do końca albo w ogóle adekwatne. Bo o ile proza wyrasta z tego żywiołu opowiadania, z żywiołu narracji, też z jakby tworzenia spójnych tradycji za pomocą opowieści, o tyle poezja u samych swoich źródeł wyrasta tak naprawdę z kultów, prawda? Ale później, kiedy poezja, twórczość poetycka się usamodzielniła, to nadal posiadała ten rys docierania do głębi człowieczeństwa. Była na swój sposób introspekcyjna, czyli zgłębiająca tak naprawdę te pokłady człowieczeństwa, pokłady doświadczenia ludzkiego, których nie da się wyrazić poprzez opowieść, poprzez narracje, ale które docierają do jakichś sfer człowieczeństwa, które są transcendentne tak w rzeczywistości.
Rozumiem, że to jest coś takiego, że u samej nie tylko historycznej genezy, ale w jakimś sensie biorącej się z tej genezy także natury tej twórczości, tej specyficznej twórczości, którą nazywamy poezją, jest, tak rozumiem, jest jakaś sakralność, tak? To znaczy jest jakieś przeczucie, że ostatecznie chciałoby się opiewać albo się opiewa coś, co jest święte, coś, co wykracza także poza, można powiedzieć, z jednej strony doświadczenie takie zmysłów i doświadczenie świata, ale także może też, bo właśnie to jest chyba też problemem, doświadczenie głębi człowieka, że to jakby powiedzieć, okazuje się na końcu, że poeta rozpoznaje samego siebie jako wymagającego jakiegoś dopełnienia, tak? To ja rozumiem, że to jest w ogóle bardziej sakralność jakiegoś wołania, tak? Oczekiwania, czy w wielu wypadkach, niż spełnienia, niż odnalezienia, tak?
Tak, tym bardziej też, że do samej struktury języka poetyckiego, bo też musimy zauważyć, że język poetycki jest specyficznym językiem mówiąc o poezji, mówimy też o pewnego rodzaju kreacji języka, która nie jest użytkowa, prawda? Ona nie informuje, nie przytacza pewnych faktów. W rzeczywistości ma ten aspekt medytacyjny. Aczkolwiek z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie chodzi tutaj też o taki romantyczny mit uwznieślania poezji jako daru niebios, chociaż z drugiej strony trzeba jednocześnie pamiętać, że te tendencje do uwznieślania też mają swoje pewne podstawy, chociaż same w sobie są już pewnym takim romantycznym naddatkiem, czy sentymentalnym naddatkiem, ale one nie wyrastają z niczego. To też nie bez powodu akurat poezja znajduje w całokształcie działań literackich takie szczególne miejsce, które zasadniczo kojarzy się ze sposobem mówienia, które prowadzi do medytacyjności, do kontemplacji, do takiego klimatu kontemplacyjnego. I na przykład elementy prozy, czy elementy innych sztuk wizualnych także, które zbliżają się do tego takiego kontemplacyjnego modelu, jesteśmy skłonni nazywać właśnie poetyckością, jakąś poetycką kreacją wewnątrz tych sztuk.
Ja rozumiem, że za chwilę nie unikniemy jeszcze jednego obrotu wokół sprawy właśnie już nie tej otwartej sakralności, tylko bardziej konkretyzowanej teologiczności poezji. Jeszcze raz podchodząc do tego zagadnienia, bo tak dopytuję dlatego, ponieważ rzecz jasna poezja nie jest po prostu recytowaną teologią, tak jak teologię rozumiemy jako pewną dyscyplinę, w pewien sposób zwykle myślimy jednak o teologii, która gdzieś u jednego z kraja ma dogmatę, a u drugiego z kolei z kraja ma katechizm. Gdzieś jeszcze ma różne formuły pobożnościowe. I teraz pytanie wiążące się z takim często powtarzanym zastrzeżeniem, nie bezpodstawnym, mającym jakieś podstawy. Zastrzeżeniem, że wszędzie tam, gdzie poezja stara się być teologiczna, czy na przykład żeby jakoś chce być teologiczna, chce wypowiadać wiarę, tam jakby to powiedzieć, że gaśnie poezja. To znaczy, że na przykład autorzy jacyś, którzy przed nawróceniem pisali piękne, przejmujące rzeczy, ktoś tak mówi, prawda, a po nawróceniu poczuli taką potrzebę wypowiedzenia wiary, służenia wierze, tak, i że wtedy ta ich poezja gaśnie. Nie mam teraz na myśli żadnej konkretnej osoby, ale powtarzam rzecz, którą słyszałem wielokrotnie.
Tak, to też można przełożyć na takie szersze zjawisko, to znaczy XVIII-wiecznych poematów filozoficznych.
No właśnie,
tutaj
właśnie.
Taki przykład jednego z angielskich poetów, notabene również katolików i też teologizujących twórców, mam na myśli Aleksandra Pope'a, któremu późniejsze, już te bliższe romantyzmowi, któremu bliższa romantyzmowi krytyka literacka odmawiała to miano bycia poetą. Właśnie z tego względu, że poprzez formułę wierszowaną starał się Aleksander Pope usystematyzować pewne nurty czy tendencje filozoficzne. I poniekąd jest w tym pewna racja, dlatego że poezja jako liryczność, jako twórczość liryczna nie tyle miałaby przekazywać teologię, która byłaby wiążąca, ale raczej miałaby znamionować teologiczność ludzkiego myślenia. Pewnego rodzaju nierozerwalną z tego typu działalnością, czy z tymi rejestrami poznawczymi człowieka, jakąś otwartość na myślenie teologiczne.
Wiem, że przekładałeś na polski szereg hymnów liturgicznych łacińskich, takich, które tak naprawdę rozkładały się czasowo na bardzo różnych przestrzeniach, prawda? Mamy tam i jakąś karolińską twórczość, i średniowieczną, zaawansowaną, i jakąś czasu już trydenckiego, prawda, i XIX-wieczną, która w dalszym ciągu próbuje być w kanonie z kolei liturgicznym, czyli tam jakoś próbuje naśladować. No, różne tego typu podejścia. Rzeczy, które często nie były tłumaczone na polski. Widziałem, jak dzięki twojej pracy się pojawiały po raz pierwszy w polskiej szacie językowej. I dlatego chcę cię zapytać, bo w ten sposób jako tłumacz, jakimś zdaniem się, no, musiałeś też wchodzić wewnątrz te struktury i nie tylko jesteś odbiorcą i uczestnikiem tego hymnu, ale trochę współtwórcą potem polskiego jego kształtu. I to jest blisko tego naszego problemu, bo to jest jakaś poezja, I jakaś teologia. Niektóre z tych hymnów są bardziej takie, można powiedzieć, na pobożność, inne są trochę, chcą jednak powiedzieć też jakąś teologię. Już nie z tym bywa. No i teraz zapytam wprost. To jest kiepska poezja?
Z tym jest różnie, bo oczywiście są poeci, którzy uprawiali warsztat poetycki. I starali się na zapotrzebowania danego czasu, danych okoliczności stworzyć jak najbardziej precyzyjną teologicznie literaturę. Byli też twórcy, którzy poddawali się temu takiemu kreatywnemu, twórczemu żywiołowi. I w tym wypadku łatwiej jest mówić o tych twórcach jako o autorach rzeczywiście poezji, która była swoista, prawda? Która była właśnie autorska. Tego się w moim przekonaniu nie da oddzielić w taki sposób, czy jest tego typu twórczość kiepska, czy nie, bo to zależy od tego, jaki paradygmat przyświecał tym autorom. Aczkolwiek ścisłość teologiczna nie stanowi tutaj jakiegoś ograniczenia dla formy poetyckiej. Tyle tylko, że akurat te co lepsze utwory z tej puli, czy z tego kanonu brewiarzowego, które można jak gdyby w oddzieleniu od tego zakonnego, kościelnego, liturgicznego kontekstu czytać jako dobrą poezję, one były zazwyczaj bardzo mocno obrazowe. One bazowały na tym ideale ut pictura poesis. I w tym wypadku możemy mówić o obrazie jako o intuicji teologicznej.
Po prostu potwierdza się też i na tym terenie to nakładanie się na siebie dwóch rzeczywistości, które my dzisiaj mocno rozdzielamy w różnych miejscach, czyli kiedyś określane jednym słowem ars, z jednej strony rodzaj rzemiosła, bardzo poprawnego, dobrego zrobienia czegoś, z drugiej strony ars jako pewnej już jednak ulotności ducha, tak, i umiejętności pójścia też bardzo ścieżką indywidualną, co pewnie gdy uskrajnimy te dwie sytuacje, one są sobie przeciwstawne, gdy natomiast one się przybliżają, bywają w interesujących interferencjach, nakładkach.
Tak, chociaż też chcę zastrzec, że uprawianie poezji jako rzemiosła, tym bardziej w kontekście twórczości dawnej, nie pociąga za sobą niższej jakości artystycznej tych utworów, bo tutaj cały czas musimy też zwracać uwagę na ten kontekst funkcjonowania w ogóle samej struktury poezji, czy też funkcjonowania toposu, funkcjonowania pewnych reguł, którymi się tutaj twórcy posługiwali. Natomiast dużo zmienia rzeczywiście ścisłość tego kontekstu, prawda? Bo jeżeli mamy twórczość, która bez tego ścisłego kontekstu jest nieczytelna, wówczas możemy mieć takie przekonanie, że jest to twórczość, która spełniała pewną funkcję, natomiast oddala się od tego aspektu liryczności.
No tak, w końcu niektóre z tych hymnów, pamiętajmy, powstawały dosłownie jako rodzaj, jakby to powiedzieć, no nie chcę tutaj powiedzieć, że prywatnych zainteresowania, ale po prostu jakiejś właśnie weny i ludzkiego wyrazu autora, a tak naprawdę liturgicznymi stawały się dopiero wtórnie poprzez ich przyłączenie do liturgii przez Kościół. Takie mamy utwory nawet i wśród tych, które tłumaczyłeś, prawda? Tych autorów, którzy po prostu komponowali poezję, a potem te ich poezje, to już nawet zabawnie wygląda czasami, jakby ktoś podszedł z nożyczkami i obcinał te dłuższe poematy, robił z nich komplet hymnów na wspomnienie jakiegoś świętego. No dobrze, czyli użytkowość, która daje się zaproponować poezji tworzonej niekoniecznie z tym zamiarem. W Wracam do rozmowy z Michałem Gołębiowskim na kanwie jego książki o teologii poetyckiej i teologiach kontrkultury, książki Bezkres poranka. Rozmawiamy no nie o samej książce, tylko o sprawach, które ona nosi. Muszę powiedzieć, że jak się czyta tę książkę, oczywiście jest się najpierw pod wrażeniem jej medytacyjności. Ona jest, nie jest książką, tak jak można by było z tego mojego opisu na samym początku wnosić, taką książką, w której się wchodzi, zaraz jest taka analiza, żył, był, pisał, tylko raczej sobie autor pozwala na to, żeby najpierw na przykład nas wprowadzić w jakiś bardzo konkretny kontekst swoich własnych przeżyć, bytności w tym czy w innym miejscu, prawda? Nie mówię o jakimś wprowadzaniem nas po wszystkich pokojach natychmiast jakimś ekshibicjonizmie, tylko mówię o sytuacji, w której, żeby powiedzieć o twórczości i powiedzieć o poezji, wchodzi się w trochę taką poetycką sytuację. I to, co wydaje mi się ciekawe i bardzo spójne z tym, co następnie jest powiedziane, to jest właśnie to, że zostajemy przeprowadzeni przez bardzo często te konteksty, jakby to powiedzieć, kosmiczne, to znaczy te konteksty, ale to takie za bardzo jest wyszukane słowo. Tu chodzi o konteksty naturalne, konteksty tego, co widzimy, dotykamy, odczuwamy, gdzie się wspinamy, gdzie siadamy, co widzimy, zimy i tak dalej, do poezji. Czyli to nie jest gnostyckie wtajemniczenie w jakieś nieustannie jakieś labirynty wewnętrzności, tylko w ogóle teza, jak zrozumiałem w wielu miejscach tej książki, jest taka, że tak jak w Ewangelii, bo to jest to nawiązanie, że Ewangelie nieprzypadkowo opowiadają nam te konteksty również i one są w pewnym sensie, Ewangelie również w tym sensie jakoś wewnętrznie poetyckie, że tworzą pewien klimat, w którym coś się dzieje. Niby skupiamy potem uwagę na tym, że Jezus powiedział, Jezus coś zrobił i tak dalej, ale tak naprawdę ten opis nie skąpi nam, może nie jest to jakiś sążnisty opis poetycki, ale nie skąpi nam takich czasami jakiegoś szczegółu, jakiegoś czegoś, co daje obraz, chociaż ludzie na ogół narzekają, że Ewangelie nie są takie obrazowe, że potrzebne były inne pisma, żeby ożywiać wyobraźnię. No dobrze, ale to jest takie pole, na którym następnie autor nam przyprowadza różnych autorów i ja bym powiedział tak, że oczywiście zgodnie z tytułem, ale wbrew temu takiemu bardzo pobożnemu duchowi tej narracji, to nagle zostają przyprowadzeni autorzy, którzy nie są takimi barankami bożymi, tak bym powiedział, prawda? Trochę tą drogą wszystkich tych przełomów, takich trochę, ja wiem, takich agnostyczno, momentami jakichś wprost antyreligijnych, takich uderzeń jakichś antyteologicznych, prawda? Mamy autorów przyprowadzanych tutaj i autor nam trochę opowiada, że oni mimo to są jednak jakoś wewnętrznie pobożni, że tam coś jest... To naprawdę to nie przesada tak ich w ten sposób przedstawiać. Mi się wydaje, że wiele rzeczy takich podobnych czytałem, że właściwie ta cała kultura jest i tak wewnętrznie chrześcijańska, no ale to jak tak? Ludzie odwracają się od Boga, mówią, że nie chcą być z Bogiem, idą za niczem, ogłaszają antychrześcijaństwo i tak dalej, a potem przychodzi Michał Gołębiowski i wszystkich opowiada, że oni mimo to są... Czy to nie jest jakaś naiwność ze strony autora Bezkresu poranka?
To znaczy, rzeczywiście nie można pomijać tych aspektów, które stanowią, czy to zerwanie z kerygmatem chrześcijańskim, czy wręcz jakąś formą odrzucenia tego kerygmatu, aczkolwiek w związku z tym, o czym mówiliśmy, że twórczość poetycka z samej swojej istoty jest ukierunkowana medytacyjnie, w dalszym ciągu można zauważyć na przykład u poetów młodopolskich nieustanne orbitowanie wokół tych wątków, które są kluczowe dla chrześcijaństwa. Oczywiście one bywały reinterpretowane nieraz wbrew nawet chrześcijaństwu, aczkolwiek zaskakuje ten fakt, że nawet twórcy tak skonfliktowani ze swoimi katolickimi korzeniami, jak Romain Rolland, czy Arthur Rimbaud, czy Stefan Mallarmé, oni nieustannie orbitowali wokół wysokich tematów zbawczych, eschatologicznych wręcz. Oczywiście to była ich eschatologia. Eschatologia na przykład oparta na jakimś takim założeniu, że w jakiś tam sposób sztuka, czy zapomnienie o sobie poprzez sztukę jest tą namiastką zbawienia. Tutaj można przytoczyć sąd Mallarmego, który wydaje mi się tutaj w kontekście naszej współczesności wyjątkowo taki dojmujący i wyrazisty, który powiedział, że tak naprawdę religia u swoich źródeł była tak od samego początku pierwotną formą sztuki, że te transcendentne odniesienia, metafizyczne założenia, które niosła za sobą religia, były pewną formą uświadomienia sobie tego takiego bezinteresownego dążenia do kontemplacji sztuki. Oczywiście to jest pewna podnieta w drugiej połowie XIX wieku, ale ona też nam pokazuje, że nie udało się wyjść poza pewną logikę formułowania właśnie sądów o świecie, o człowieku, sądów egzystencjalnych. Stale wracano wręcz obsesyjnie do tych wątków zbawienia eschatologicznych. I raz jeszcze to, że nadawano im odmienne znaczenie, odmienną treść, nie zmieniało samej struktury tego niepokoju. Tego niepokoju, który powiedzielibyśmy jest taki też głęboko augustiański, bo oczywiście to są bardzo dalecy od teologii Augustyna twórcy, ale ta struktura tego niepokoju egzystencjalnego stale nas odwołuje, czy to do Augustyna, czy to do Pascala, do tych twórców wielkich opowieści chrześcijańskich.
To ja to trochę rozumiem tak, że z jednej strony nie byłby prawdziwy ten obraz nadmiernie pogodnego, takiej wizji, że nawet jakby ktoś najbardziej się Bogu sprzeciwiał i z kościoła chciał wyjść i tak dalej, to i tak ktoś tam z pogodnym, z uśmiechem mówi, no ale i tak się w tym kościele mieścisz i tak, więc w ogóle nie ma tutaj żadnego wyjścia i tak dalej. To jest jednak trochę coś, co by pachniało nieprawdą, ale to, co z kolei nam w tej książce jest tłumaczone, to jest tak, że z jednej strony wszystkich tych wielkich pytań, buntów i różnych innych nowych definicji nie byłoby u tych autorów, gdyby nie byli w ten czy w inny sposób chrześcijanami czy katolikami w jakiś sposób kiedyś, za jakieś swoje zaangażowania, ukształtowania, kultury, ten sposób. Czyli jakby, że w samym tym buncie jest ten potencjał, tak, którego oni użyli. A z drugiej strony, co by było boleśniejszą stroną tego obrazu, że efekt tego to jest falsyfikacja tych innych prób, czyli że te wszystkie próby samozbawienia, zbawienia przez inne drogi, to nieustanne zadawanie wszystkim różnym rzeczom, pytań, których nauczyło zadawać nas chrześcijaństwo, ich autorów również nauczyło, tylko że to pytanie wszędzie indziej zawisa w próżni, wszędzie indziej daje poczucie bezsilności na końcu, czyli trochę oni spełniają rolę, pozwolę sobie na taką dalej jeszcze metaforę, trochę spełniają taką rolę, jak za przeproszeniem u świętego Pawła prawo, to znaczy, że oni pokazują nam, że wspaniałe są ludzkie pytania, niezwykłe, niesamowite różne perspektywy, a z drugiej strony no bezsilny jest w tym wszystkim człowiek, ale niektórym udawało się zrobić drogę w drugą stronę, prawda, przejść tę drogę w drugą stronę, po tych jakby dojściu do skraju, odwrócenie się, nie wiem, pewnie akurat u nas to figura Staffa jest taka emblematyczna, tak, ale mówimy o innych też autorach.
Tak, chociażby Jan Kasprowicz, jego cała twórczość od pierwszych jego tomów poezji aż po ostatnie opisują tę drogę. No, nie ma teraz zbyt takiej przestrzeni, żeby oceniać ortodoksji Kasprowicza, ale ewidentnie to zmaganie z dziedzictwem chrześcijańskim, czy ja bym nawet posunął się do stwierdzenia z wiarą chrześcijańską, było tutaj ewidentne od samego początku i przez wszystkie etapy, o czym informuje nas właśnie ten ostatni franciszkański tak zwany etap twórczości tego poety, ale też chociażby takie nurty, którym zwykło się przypisywać idealizm taki heglowski, jak na przykład symbolizm, czy chociażby takie nihilistyczne u swoich założeń tendencje, jak dekadentyzm czy impresjonizm, bo pamiętajmy, że impresjonizm też szokował współczesnych tym, że białe plamy na płótnie wcale nie były tylko taką zabawą estetyczną, tylko one pokazywały rzeczywiście, że poza światem zjawisk jest wieczna pustka. Natomiast co do samej treści, użytej topiki, użytych skojarzeń, u poetów także impresjonistycznych czy symbolistycznych, mamy nieustannie taką próbę stworzenia kazania na temat właśnie zbawienia, ale łącznie z próbą ominięcia tych tematów, znaczy ominięcia, poruszenia tych tematów przy ominięciu wiary. Jak poradzić sobie z tymi wielkimi kwestiami, które poruszało chrześcijaństwo, w taki sposób, żeby oprzeć się na swoich własnych, być może takich paragnostyckich tendencjach, wejrzenia w siebie jako artysty, jako stwórcy dzieła, ale ewidentnie poza problematyką wiary.
No jest tutaj w tej książce cały szereg takich magów, prawda? To jest dosłownie moment, mówię tutaj w polskiej perspektywie, to oczywiście młodopolskiej, ale właśnie w tych wymienionych, czy w symbolizmie mamy kolejne postacie takich ludzi, którzy nie są po prostu wykonawcami poezji, tylko wykonawcami jakiegoś wewnętrznego objawienia, tak? Trochę takimi właśnie magami jakiegoś innego świata, który ma zastąpić ten, którym żyją zwykli, tak, ci ich współtowarzysze drogi. To jest świat jakiegoś wielkiego przełomu, ale o jeszcze innym przełomie po przerwie będziemy mówili, jak się domyślam, nie będzie to przeskok tak szalenie daleki, jak się czasami wydaje. Wracam do rozmowy z Michałem Gołębiowskim na kanwie książki Bezkres poranka o teologii poetyckiej i teologiach kontrkultury. I tak właśnie doszliśmy do tych teologii kontrkultury. Tutaj Easy Rider, ale Jim Morrison i tak dalej. Mamy tutaj to już nawet także i począwszy od tytułów, ktoś przeglądając widzi, że wychodzimy nagle w te przestrzenie, które jakoś chyba nie są zwykle teologicznie opracowywane, więc mogą być największym zaskoczeniem dla kogoś. Ale rozumiem, że to nie jest tak, że to jest taka część książki, która jest dolepiona do wcześniejszych. Sobie przypominam, że gdzieś w którymś miejscu pozwoliłeś sobie na taką uwagę dowcipną, że dla ciebie lata 60. XX wieku to tak właśnie Belle Époque jest. No dla kogoś to nie, po pierwsze oczywiście trzeba by było wyjaśnić, co to jest Belle Époque, ale rozumiem, że dla ludzi, którym się wydaje, że coś w latach 60. po prostu nagle tąpnęło, stało się coś, czego nigdy wcześniej nie było w nowoczesności, to jest jakieś nieporozumienie. To jest jakieś kolejne tąpnięcie w serii, prawda?
Tak, już sama ta nazwa Belle Époque, czyli piękna epoka, bardzo mocno może kojarzyć się z tą taką kolorową legendą lat 60. Legendą na temat wolności, na temat też takiego życia w ramach takiej cyganerii narkotyczno-popkulturowej, z czego oczywiście te same tendencje w trochę innej realizacji, ale w gruncie rzeczy te same mieliśmy właśnie w epoce modernizmu, który znamy u nas w Polsce pod nazwą Młodej Polski. I to jest szereg tutaj podobieństw, a tak naprawdę można wskazać na ciągłość tychże tendencji. To znaczy, że kontrkultura lat 60. ona wynikała z tego być może kolejnej fali tych samych sentymentów i resentymentów w stosunku do chociażby tradycyjnej religii, do kultury chrześcijańskiej, albo była jakimś owocowaniem tych tendencji, które rozwijały się w czasie. Oczywiście mieliśmy jeszcze przed latami 60. drugą wojnę światową, która ustanowiła ogromny kryzys metafizyczny, w którym to kryzysie metafizycznym odwoływano się do tych samych niepokojów, które już trawiły kulturę zachodnią właśnie na przełomie XIX-XX wieku. No nie bez powodu najpoczytniejszą książką właśnie tych środowisk kontrkulturowych był Wilk Stepowy Hermana Hessego, czyli de facto książka, która była pisana przez autora modernizmu niemieckiego i która była takim wielkim rekonesansem czy spowiedzią takiej typowej indywidualności modernistycznej. Więc tak, kontrkulturę ujmuję w tej książce i ujmuję w ogóle jako swego rodzaju wejście tych tendencji, tego klimatu duchowego, który określał cyganerię artystyczną modernizmu czy Młodej Polski u nas, w takie sfery działania społecznego, w sfery takiego właśnie kolektywu, który starał się wdrażać jakiś nowy porządek dookoła siebie, przetwarzać kulturę w takim kluczu demokratycznym czy populistycznym właśnie w oparciu o te same tendencje. I dodatkowo jeszcze w książce cytuję homilię kardynała Ratzingera, który mówił w 1964 roku, bardzo znaczącym dla zwłaszcza sztuki kontrkulturowej, bo to jest jeden z takich głównych punktów, że ten 64 rok był tak znaczący, który mówił o wielkiej melancholii religijnej w tamtych czasów. Jeżeli mówimy o melancholii, to od razu mamy skojarzenia z szeregiem chociażby dzieł malarskich, młodej Polski czy modernizmu pod tytułem Melancholia, bo melancholia była właśnie głównym tematem, można powiedzieć, tej teologizującej, czy takiej okołoreligijnej twórczości młodej Polski czy modernizmu.
Swoją drogą zawsze mnie intrygowało to, że kardynał Ratzinger wśród swoich ulubionych lektur wymieniał Wilka Stepowego. To dość niesamowite zestawienie. Nawet, że nie gra paciork, tylko właśnie Wilk Stepowy. No ale to już tajemnice pewnie związane właśnie z tym, że odczytywał w tym jakiś klucz do tych czasów, które jego przecież tak mocno naznaczyły, kształtowały i które są ciągle dla nas w swoim dziedzictwie jakimś problemem. Elektroniczna Belle Époque kultury masowej. Rozumiem, że ta nowa postać to jest ta nowa postać, która również, w której musisz się odnieść do filmu, w której już nie wystarczy mówić na przykład o jakimś nieruchomym obrazie, melancholii uchwyconej w jakimś geście czy postaci, ani też w jakimś uczuciu, jakiejś jakości, która w słowie poetyckim się pojawi, ale jakimś dzianiu się, następstwie obrazów, nagromadzeniu przeżyć. Easy Rider. Dlaczego w tej książce?
Myślę, że Easy Rider jest takim filmem, który w rzeczywistości zdefiniował te dążenia tej epoki. Zwróćmy uwagę na to, że jest to film, który opowiada o podróży dwójki przyjaciół przez autostrady Ameryki w poszukiwaniu Ameryki. Taki był plakat z czasów, w którym film miał swoją premierę, promujący właśnie te pierwsze seanse. Natomiast to ciekawe, że na plakacie promocyjnym tego filmu widniała już taki cytat, który mówił, że poszukiwali prawdziwej Ameryki, lecz jej nie znaleźli. Więc mamy tutaj film o tym, że w zasadzie o egzystencji ludzkiej, która jest w drodze, ale donikąd, prawda? Nie ma celu, po prostu sama droga jest tutaj istotą. To też się przekłada na samo nazewnictwo, którego używali twórcy tych czasów, na przykład oczywiście dzieci kwiaty, prawda? Czyli coś jednodniowego, coś, co jest tylko tu i teraz, bez myśli o jutrze, albo w Anglii było. Takim odpowiednikiem to było dandelion, czyli dmuchawce, czyli też nasiona dmuchawca, które się po prostu rozwiewają. One nie są nigdzie zakorzenione na stałe. I tak samo tutaj mamy obraz egzystencji ludzkiej niezakorzenionej, która definiuje siebie poprzez bycie w drodze, ale nie jest to droga do celu. Jest to po prostu droga sama w sobie, w jakimś egzystencjalnym zawieszeniu. I najistotniejsze wydaje mi się w tym wszystkim to, że dokładnie w ten sam sposób egzystencję ludzką próbowali, czy dokonywali tego, zdefiniować właśnie twórcy modernistyczni, że oto właśnie życie ludzkie jest tylko po to, aby celebrować tu i teraz. Mieliśmy cały, też u nas w Młodej Polsce, całą tradycję, która zaniknęła po wojnie, takiego witalizmu, takiej dionizyjskości w ujęciu niczańskim, czyli korzystania ze zmysłowości, ale też nie do końca w takim aspekcie hedonistycznym, bardziej o takim, chodziłoby tutaj o swego rodzaju wypełnienie egzystencji, ale tylko i wyłącznie tu i teraz i zamknięciu się w takim jednodniowym istnieniu.
Mówisz też w którymś momencie o sztuczności tej mistyki, tych psychodelików, że jest, no to jest oczywiście rzecz, której nie jesteśmy w stanie od tej epoki, od tych doświadczeń oddzielić, prawda, bo o ile możemy mówić o naturalności różnych poszukiwań, o naturalności nawet klęsk, tak, które oni doświadczają, to gdzieś tam zawsze w tym wszystkim jest już nawet mocniej niż w tych czasach opiumizmu młodopolskiego i tak dalej, no mamy po prostu do czynienia ze spopularyzowanym, zdemokratyzowaną psychodelią, jakąś umiejętnością takiego dezorganizowania z jakiejś perspektywy, to tak można powiedzieć, dezorganizowania swojej zwykłej percepcji, aby przynajmniej uzyskać odczucie znalezienia się w jakimś innym wymiarze. Dzisiaj o tym opowiadam, to oczywiście opowiadam o czymś, co już jest przykryte na dziesiątki sposobów wszystkimi naszymi, jakby to powiedzieć, rozpoznaniami narkotyków, wszystkich środków, które dalej są oczywiście w użyciu, ale my już bardzo dużo wiemy o umasowieniu ich złych skutków. Natomiast jasne, że dzieci kwiaty patrzyły na to raczej od strony tej potęgi doznania i można powiedzieć jakiejś szansy przejścia na inną stronę percepcji, prawda, coś takiego. To jednak jest jedno wielkie kłamstwo, prawda? To znaczy...
Tak, tutaj też wskazałbym na ten aspekt melancholii religijnej, bo oto po wojnie wytworzyła się taka przestrzeń do tego, żeby widzieć religię w takich kategoriach opresyjnych, tej racjonalności religii.
Mhm. Moralizujących, takich tak, zamykających.
Tak, tak. I tutaj akurat, jeśli chodzi o lata 60., jeszcze musimy pamiętać o tym aspekcie takim paranaukowym. To znaczy wtedy też starano się jakoś uzasadnić naukowo działanie różnych substancji psychodelicznych, aczkolwiek jeżeli spojrzymy też na XIX wiek, czyli ten modernizm wspomniany, no to mamy chociażby Baudelaire'a, który napisał traktat Haszysz i wino, mniej ugruntowany w jakimś sposobie uzasadnienia chemiczno-biologiczno-fizycznego, aż wreszcie kosmicznego, ale mimo wszystko była to również jakaś próba systematyzacji takiej naturalnych sposobów do udrożniania swojego umysłu do tego, aby wejść w taką rzeczywistość czystą, prawda? Mm-hmm. Która już nie jest uwarunkowana tą racjonalnością, która tylko i wyłącznie ogranicza i tylko wyłącznie dzieli, prawda?
Inaczej mówiąc, perspektywa przytruwania swoich władz umysłowych dlatego, żeby przestały być strasznymi strażnikami, jak to gnostyk by powiedział, dla ducha, który nie może się pod ich kontrolą czuć wolny, tak? To trochę w tych kategoriach.
Właśnie, bo też przypomnijmy sobie o sposobach Schopenhauera na wyjście z melancholii. To było po pierwsze albo jakaś zupełna sensualność, albo nirwana, co też łączy się z tymi alternatywnymi duchowościami lat 60., albo właśnie kontemplacja sztuki, co również uważano za swego rodzaju takie wchodzenie w stany narkotyczne, tym bardziej też, że tworzono i odbierano tę sztukę pod wpływem też tego typu substancji.
Na okładce książki mamy przecudowny, znany, dobrze, można powiedzieć, że taki wywołujący z zasady zawsze dobrą reakcję zainteresowania motyw prorafaelicki, wszystkim na pewno Państwu świetnie znany, płynącego dziewczęcia, nie wiemy czy utopionego, czy po prostu rozanielonego, ale płynącego z kwiatami w jednej dłoni, z rękami rozłożonymi, z jednak twarzą skierowaną ku górze, z jakimiś otwartymi, półotwartymi ustami, w jakiejś pozie właśnie. To dlaczego ta? Czy to, wiem, że to nie przypadkowo mamy to na okładce, że to nie wymyślił wydawca.
Tak, tak. To jest też mój wkład w całość tej książki. Oczywiście widzimy na okładce Ofelię, która tonie, ale ciekawa jest ta ambiwalencja, bo nie wiadomo tak naprawdę, czy Ofelia tonie, czy tak naprawdę się unosi, czy towarzyszy jej taka martwota uczuć związana z takim już pogrążaniem się w otchłani, czy też właśnie jest to otwieranie się na ten wymiar wyższy. Też nie wiadomo do końca, jeżeli spojrzymy poza tym kontekstem, czy to jest tonięcie, czy to jest odpoczywanie, czy to jest...
No właśnie, szereg pytań, pootwierany obraz w różnych kierunkach, dlatego pewnie budzący w nas wszystkich jakiś apel. No cóż, dziękuję bardzo. Sama okładka jest, jak widzimy, to ta postać na okładce jest na granicy, a wewnątrz mnóstwo tekstów o tym, co się dzieje na różnych granicach, o których tutaj mówiliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Nie pierwszy raz. O ciekawych książkach rozmawiamy. Mam nadzieję, że będziemy mieli w konwersatorium okazję do następnych jeszcze kiedyś przystępować. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. No a teraz razem z gościem konwersatorium się z Państwem żegnamy. Życzymy Państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Michał Gołębioski.
Do widzenia.
I Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.